Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, to jest cykliczny podcast, który prowadzą osoby, które teraz powiedzą dzień dobry.
Adam Balcer.
I Paweł Sulik. Chciałem...
Jest taki pogłos dziwny.
Pogłos?
Tak.
No więc pogłos jest prawdopodobnie jakimś znakiem.
Zobacz, nie?
Dla nas, nie? Nie? Że,
nie wiem,
że to
nie
wydanie będzie inne, specjalne, ważniejsze. A może... A, ja wiem. Ci, co są z nami, myślą, wrócili do tego parku, co oni tam w tym parku, co tam różni ludzie wokół...
Garażową.
A tymczasem jesteśmy w studiu, gdzie są pogłosy jakieś. Ale co na początku ważnego chciałem zakomunikować, nie zmienił się nasz adres. To nadal jest babelmałpatok.fm, babelmałpatok.fm. Proszę pisać, komentować, krytykować, ale zawsze konstruktywnie. Czekamy na Państwa głosy i propozycje. Dzisiejszy odcinek podcastu Babel to gdzie my? Dokąd? Bo my na wschodzie zostajemy.
No cały czas jesteśmy w Ukrainie i pojedziemy, to jest śmieszne jak mówisz na wschodzie, bo ze wschodu jedziemy na zachód, ale potem wrócimy na wschód, bo my jesteśmy w ruchu i dzisiaj, słuchajcie, odwiedzimy obwody Mikołajowski i też Odessę, ale jako obwód, bo bez miasta, miasto to sobie zostawimy na odrębny podcast i bez słynnych stepów akermańskich, jak wypłynął na przestrzeń, tak, nasz wieszcz narodowy Adam, bo ten region Budziak, Adam Mickiewicz oczywiście, żeby nie było, że ja tutaj aspiruję, region Budziak to jest ta część obwodu odeskiego, która jest między Dniestrem i Prutem. Ona się teraz pojawia w kontekście Naddniestrza. To ją sobie zostawiamy, bo to jest odrębny temat. Natomiast my poruszamy się po tym stepowym większością, po stepowej większości terytorium obwodu odeskiego. No oczywiście będzie pogranicze polsko-osmańsko-tatarsko-krymskie i zobaczycie wielkie bazary, jarmarki i wspaniałe dzieła polskiego malarstwa. Stamtąd, moi drodzy, stamtąd. Oczywiście kolej się pojawi, bo będziemy w ruchu i niczym nomadowie, no kolej, początek w rosyjskiej Ukrainie kolejnictwa to właśnie tamten region, z Odessy w głąb. I oczywiście spotkamy naszych rodaków, spotkamy, no co oczywiste, Ukraińców, ale też Niemców, Żydów i różne inne narody, głównie z Bałkanów.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Więc, jakby historycznie określić tą krainę, no to mówimy o terenach południowo-zachodniej Ukrainy, też Mołdawii, szczególnie Naddniestrze, z dostępem do Morza Czarnego. No to jest Jedysan historycznie, turecka nazwa, Jedysan, tak? I tutaj oczywiście Hadzi Bey, to jest dawna nazwa Odessy, przepraszam, i Oczaków, tak? Ozi, też inaczej po turecku. I był nawet Ejale, czyli jakby województwo, które można tłumaczyć właśnie województwo Oczakowa, ale po turecku właśnie Ozi albo też Ozu. Więc to są te tereny, które są położone między Dniestrem, a właśnie jedziemy wtedy na wschód w tym przypadku i to jest Boch, to jest ten Jedysan. Co można o tym powiedzieć? No to są też te dzikie pola. To są takie tereny, które były często takim, jak zobaczycie, kondominium, już wam trochę o tym opowiadaliśmy, polsko-tatarsko-krymsko-osmańskim. Nawet w ramach Imperium Osmańskiego, bo wreszcie w 1633 powiedzieliśmy basta, okej, nie mamy dostępu do Morza Czarnego, mówię my w sensie Rzeczpospolita. No ale mimo to tam zawsze było jakby taki wspólny zarząd turecko-krymsko-tatarski. I na północy tego terytorium były tak zwane region, który się nazywał Pobereże, jak brzeg, prawda? I tutaj to właśnie to pogranicze Ukrainy, Mołdawii i też właśnie północ obwodu Mikołajowskiego i północ obwodu Odeskiego. I potem już jest Podole, które dla Polaków już bardziej łapiecie. Pamiętacie Kamieniec Podolski i tak dalej. No więc oczywiście tam często w XVIII wieku można było spotkać hajdamaków, wcześniej kozaków i tak dalej, więc popularne było w XVIII takie sformułowanie jak na Poberężu. Czyli region, gdzie cały czas jest rozbój, łobuzy i tak zwana, byśmy powiedzieli, bandyterka i gangsterka, ale chodzi oczywiście o Robin Hoodów ukraińskich. No i oprócz tego przechodzili przez granicę polsko-osmańską, która nawet wtedy miała charakter mocno umowny, powiedzmy, nie było checkpointów, przejść granicznych i tak dalej, i murów jakichkolwiek. Kozacy, Ukraińcy, którzy nie chcieli być na przykład chłopami pańszczyźnianymi, i osiedlali się na tych terenach i stąd nazwano te tereny Chańską Ukrainą, od Chana Krymskiego, tak? I też przez Dniestr przechodzili Mołdawianie, tak? Albo Rumuni inaczej, też się tam osiedlali. Więc zacznijmy, będziemy jechać od morza w głąb. No więc zaczynamy w Mikołajowie, w stolicy obwodu mikołajowskiego. I sama oczywiście nazwa wynika z tego, że to był ważny port, też baza marynarki wojennej, tam budowano, remontowano statki rosyjskie, no i nazwę nadano na cześć świętego Mikołaja, tak? Nie będziemy odkrywczy, patrona marynarzy, ale no pojawiają się tam różni marynarze, bo ludzie nie tylko zasiedlali te tereny idąc z północy, Polacy, Żydzi, Ukraińcy, Niemcy i tak dalej, tylko też z południa, czyli z Bałkanów. I stąd mamy na przykład rodzinę Arkasów, która właśnie się tam osiedla i będziemy mieli z tej rodziny generałów, admirałów, którzy stopniowo staną się Ukraińcami. Pewnie takim najbardziej z nami związany, z nami, czyli z Polską, to z tej rodziny Mykoła Arkas, który urodził się w 1880 roku. No i, że tak powiem, rodzinna tradycja wymagała od każdego Arkasa, żeby poszedł do wojska, więc Arkas też poszedł do wojska i został w młodości, mając 20 kilka lat, wysłany na Daleki Wschód, żeby walczyć z Japończykami w wojnie rosyjsko-japońskiej. I był nawet tam właśnie adiutantem dowódcy rosyjskiego, a następnie oczywiście w 1914, jak wybuchła pierwsza wojna światowa, to trafił, słuchajcie, do słynnej Dzikiej Kaukaskiej Dywizji. To była taka legendarna dywizja, o której wam sporo już opowiadaliśmy i tam nawet był w czeczeńskim pułku. To była taka elitarna dywizja kawalerii, która między innymi dowodził nią wielki książę Michał Aleksandrowicz z Romanowów, wielki książę z dynastii panującej i brat cara, tak, młodszy. I oni walczyli między innymi w Galicji Wschodniej, koło Przemyśla i tam pan Mykoła Arkas walczył, ale jak wojna się skończyła, on stwierdził, ja jestem jednak Ukraińcem, tak, i dołączył do ukraińskiej armii w Ukraińskiej Republiki Ludowej, potem dołączył do armii halickiej. To są te wszystkie armie, które słyszeliście, z Mikołajowa, pochodzenia greckiego, tak, wojskowy. No i tak się mu życie ułożyło, że wylądował po, jak się okazało, że niestety wojna dla Ukrainy skończyła się tak, że nie uzyskała niepodległości, to trafił do II Rzeczpospolitej i osiedlił się w Stanisławowie, w Kołomyi i przekwalifikował się. Pamiętaj, Paweł, to jest jakby nauka dla nas, że z wojskowego możesz zostać aktorem albo reżyserem. I został teatralnym aktorem, reżyserem. Tak, tam występował.
A nie, on grał rolę wojskowych? Czy...
Nie, Paweł, bez jaj. Są też jakieś inne. Nie tylko... zakwalifikowali go tylko do kina wojennego.
Nie, jak rozumiem, reżyser by powiedział, pan jakoś tak dobrze wygląda, jakby pan w ogóle mundur już nosił wcześniej.
Tak, zdarzało mi się. Tak.
Konduktorów mógł grać, policjantów,
strażaków, tak, policjantów.
Ten Arkas.
Można też naciągnąć trochę, że też na przykład pielęgniarzy w szpitalu, bo to prawie mundur, tak?
Mhm. Ciekawe, czy Greków grał na przykład.
Też mógł, tak. Mówił, więc tak mu się życie ułożyło, że właśnie Stanisławów, Kołomyja, a potem ruszył, można powiedzieć, na południe, przeszedł przez Karpaty i słuchajcie, trafił do Rusi Zakarpackiej, która wówczas była częścią Czechosłowacji i tam awansował, został dyrektorem teatru w Uszhorodzie. I tam mieszkał przez jeszcze 10 lat prawie i w 1938 roku umarł. Więc słuchajcie, zobaczcie, jaka niesamowita kariera. Mamy motywy kaukaskie, czeczeńskie, Daleki Wschód, Ruś Zakarpacka, Kołomyja, Stanisławów i ostatecznie, prawda, od oficera do reżysera. Taki można by o nim nakręcić serial. O Mikołaju Arkasie, tak? I teraz drugie miasto na wybrzeżu, no to Oczaków, o którym wam już opowiadaliśmy, bitwa morska, bardzo ważna, wygrali Rosjanie z Turkami, twierdza zdobyta, to było w poprzednim podcaście, więc nie będziemy się powtarzać. Natomiast teraz troszeczkę o samym mieście, bo wtedy byliśmy jednak bardziej na wschód. No miasto powstało blisko Olbii, starożytnej greckiej kolonii. To jest, pamiętajcie, coś takiego, że wybrzeże ukraińskie, zarówno Krym, jak i wybrzeże właśnie typu Oczaków, to są tereny, gdzie mieliśmy zarówno starożytnych Greków, jak i potem Imperium Rzymskie. Więc oczywiście to jest zupełnie inna perspektywa niż przypadek Polski. I często docierały do nas wpływy greckie i rzymskie na ziemię polskie w starożytności właśnie poprzez wybrzeże Morza Czarnego. I nazwa Oczaków to nazwa, która pochodzi prawdopodobnie nie od tureckiego określenia czy Kale. Kale to twierdza, tak jak masz Kale Megdan, tak, w Belgradzie, już wam kiedyś o tym opowiadaliśmy, a czy w sensie otwarty, tak, aczyk, otwarty, tak, i w sensie wyjście na otwarte morze, tak. I mamy bardzo ciekawą historię tego miasteczka, bo mamy tutaj, że prawda, od końca XV wieku jest zameczek, który jest krymskich Tatarów, potem będą Turcy, no ale my nieraz, my w sensie i Polacy, i Ukraińcy, no to szalejemy tam w okolicach, wojska, taki to, a to kozacy, a to magnaci i tak dalej. Dopiero w 1633 się pogodziliśmy z naszym losem, powiedzieliśmy, dobra, macie dostęp do Morza Czarnego, napadamy też co jakiś czas na ten zameczek, żeby wam pokazać, jaki był sposób myślenia. W 1540 roku instrukcja, który, prawda, dla dzierżawcy winnickiego Kmitycza w sprawie rozmów z posłem tureckim. Była taka instrukcja, co ma powiedzieć. My granic oczakowskich ukazywać, wyznaczać, to znaczy nie możemy, bo Oczaków jest króla Imci i stoi na gruncie własnym Wielkiego Księstwa Litewskiego i z dawnych czasów, któremu państwu należał i trzymany był, czemu świadczą i pisma dokończalne z carami perekopskimi, czyli hanami krymskimi. Czyli przekaz był taki, to jest nasze. Może i sobie ten zameczek zbudowaliście, ale regularnie nasi tam robią wypady, więc jak dzieci się powinny uczyć w szkole, że to powinno być tak pokazane, że to jest teren sporny. Albo rodzaj czasami kondominium, tak jak Mołdawia. Więc, ale dzieją się tam rzeczy, że bohaterowie naszych poprzednich podcastów, postacie wybitne, pojawiają się tam. Więc mamy na przykład coś takiego, że do niewoli dostaje się następca tronu Mehmed Girej pod koniec XV wieku. Kto go łapie? Słynny hetman. Wielki, wybitny, o którym wam dużo opowiadaliśmy, Konstanty Ostrogski, ten co spuścił w Ciry Moskalą pod Orszą. To tam się też, zobaczcie sobie na mapie, gdzie Orsza, a gdzie Oczaków i tam złapał. Chodź tu, Girej, złapałem cię. Oczywiście potem się dbało, się o niego karmiło, poiło i potem się go oddawało za jakąś godną kwotę, tak? Albo w zamian za jakieś inne ustępstwa polityczne. Został między innymi spalony zameczek w 1523.
Zameczek,
spokojnie, nie Mehmed Girej. Przez Eustachego Daszkiewicza. Opowiadaliśmy wam o nim sporo. Wataszka, znakomity kozacki, sam pochodzenia tatarskiego. O urodzie tatarskiej, mówiący pięknie po tatarsku, który się wielokrotnie angażował w sprawy tatarskie, wspierając jednego konkurenta przeciw drugiemu i razem z Tatarami walczył też przeciw Moskalom. Zapędzał się pod Moskwę z nimi. Posłuchajcie sobie podcastu. To nie jest kryptoreklama, bo to cały czas ten sam podcast. Następnie słynny Dymitr Wiśniowiecki. Z tych Wiśniowieckich. Potem będziemy mieli i Jaremę, i króla Polski. Wówczas oczywiście porządny, prawosławny, też jeden z uważany z ojców kozaków, no to on się bił kilkakrotnie w okolicach Oczakowa. Więc no miejsce, można powiedzieć, nasiąknięte krwią narodu polskiego i ukraińskiego, ale też krymsko-tatarskiego, co jakiś czas po prostu było były wzajemne...
A można to jakoś racjonalnie wytłumaczyć, z jakiego powodu tam właśnie tak różne nacje tak często się spierały?
Tak, bo w okolicy, drogi Pawle, to był jedyny, był jeszcze ten Hadzi Bey, o którym opowiemy, czyli Odessa, no i był ten Oczaków, no i generalnie, no, jeśli ktoś szukał guza, no to musiał... Słuchaj, gdzie cię można spotkać? No, dużego wyboru nie ma, albo będę w Hadzi Beyu, albo pod Oczakowem, no. Ale moim faworytem jest, słuchajcie, Jerzy Jazłowiecki. Hetman Wielki Koronny, XVI wiek, hetman Polny, Koronny, Wojewoda Podolski i tak dalej. Klasyka gatunku, zobaczycie jeszcze w naszym podcaście dzisiaj, że to nie jest nic nowego. Generalnie panowie małopolscy, jeden z takich możnowładców, który zakochał się oczywiście nie bezinteresownie w Ukrainie, bo też posiadłości, no więc wyprawiał się też pod Oczaków, walczył też z Tatarami, dostał się do niewoli, jak to określono przez niefrasobliwość tureckiej. Trochę posiedział, ale okup i go wypuścili. Tacy ludzie no, nie pływali często na galerach, wiesz, no, bo jednak, wiesz, proszę pokazać dowód osobisty. A, Jazłowiecki, no dobrze. Proszę o wycenę w takim razie, tak to wyglądało. Ile dostaniemy za Jazłowieckiego? Walczył w różnych bitwach, ale to, co ważne, przeszedł, słuchajcie, na kalwinizm. I pozamykał wszystkie kościoły rzymskokatolickie w swoich dobrach, wypędził Dominikanów i oczywiście, no, w efekcie, jak Turcy spojrzeli na niego innym okiem. Bo wiadomo było, że on nie jest z frakcji pro-habsburskiej, tylko jest z frakcji pro-francuskiej, w efekcie też pro-tureckiej. Więc posłował też do nich. No i pojawił się, słuchajcie, pomysł, jak się skończyli u nas wspaniali nasi Jagiellonowie, to mieliśmy elekcję i podczas elekcji pojawiały się pomysły: Piasta chcemy! Piasta! Jednego z takich piastów, co wybraliśmy, to Michała Korybuta Wiśniowieckiego. No jakbyśmy poszukali w przodków, to nie jest taka oczywista ta jego piastoskość. A i właśnie jednym z tych piastów, którego szlachta peorowała, Piasta chcemy, był Jerzy Jazłowiecki i sułtan Selim II powiedział: popieram. Dobry piast, bo Kalwin. Nie katolik, tylko Kalwin. I słuchajcie, ten Selim II, wszystko można powiedzieć, że trochę w rodzinie, bo Selim II pijak, bardzo mi przykro, ale taki miał przydomek, bo lubił alkohol, lubił wino, dobre wino, w dużych ilościach, był pół Ukraińcem. Bo przypominam, że jego mamusią była słynna Roxolana Hürrem, największa Ukrainka w dziejach świata, żona Sulejmana Wspaniałego. Więc można powiedzieć, pan Jazłowiecki jest z Ukrainy i ja też go lubię z tego powodu, jakby powiedział Selim II. Okej, kto się urodził w Oczakowie? Słuchajcie, tak bardziej współcześnie. No bo Oczakowie to jest, słuchajcie, króciutko, ale niesamowita historia. Urodziła się pani Jewchenia Bosch. Tak jak ta firma Bosch. Oczywiście z rodziny niemieckiej. Opowiemy wam o tym, no wszędzie tam spotkamy Niemców, na południowej i właśnie wschodniej Ukrainie, albo wy, przepraszam, która była, stała się ważną działaczką, no, bolszewicką i ruchu komunistycznego. Jest to tyle bardzo ciekawa, że słuchajcie, na przełomie 1917-18 roku, jak powstała komunistyczna Ukraina, no to zrobiono z niej sekretarza ludowego spraw wewnętrznych. Czytaj po ludzku, ministra spraw wewnętrznych. Więc była też, no, można powiedzieć, twardą, żelazną, bismarkowską ręką robiła porządki. Ale co jest jeszcze ważne? Została przez kilka miesięcy PO. Całego sekretariatu, czyli PO premiera. I niektórzy mówią, moment, to w takim razie, okej, to nie było państwo demokratyczne, ona oficjalnie nie była premierem, ale to jest pierwsza premier kobieta.
O, ciekawe.
W historii świata. PO, ale kilka miesięcy, nie na jeden dzień, tak? Potem, dlaczego o niej też mówię w naszym kontekście, no, zasiadła też w Radzie Obrony Litewsko-Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, która miała graniczyć z Polską Socjalistyczną Republiką Radziecką, przypominam pana Dzierżyńskiego na przykład. No i miała być, to, jakby to wytłumaczyć, komunistycznym WKL-em, Wielkim Księstwem Litewskim. Więc z Oczakowa przerzucili ją. Jewchenia, sprawdzisz się też na kierunku WKL-u, bo przecież WKL miał kiedyś dostęp tutaj do ciebie, tak? Od morza do morza. Wielki książę Witold o tym mówił. Od Morza Bałtyckiego po Morze Czarne, Widę, Oczaków. Ruszamy w step. drogi Pawle, wsiadaj na konia i jedziemy znad tego morza, bo wszyscy już powiedzą, już dostaliście choroby morskiej chyba, panowie. Jedziemy, 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 no daleko jedziemy i docieramy w obwodzie mikołajowskim do Pierwomajska, od 1 maja. Ale do 1919 roku tam były, słuchajcie, to jest drugie miasto w obwodzie dzisiaj mikołajowskim, którego broni głowa obwodu pan Witali Kim, który jest pół Koreańczykiem, mówi po koreańsku.
No. A on się to jest wziął Ukraina. Tam ze względu na pochodzenie przodków zesłanych, w sensie...
Ci, którzy mieszkali na Syberii, potem trafili do Azji Centralnej, a niektórzy do Ukrainy. No, to jest Ukraina właśnie.
To jest multikulti.
To jest multikulti. I dzisiaj skutecznie broni, żeby nie było wątpliwości. Więc Pierwomaj składał się z trzech miasteczek. Jeden, to była właśnie ta hańska Ukraina. Jedna z nich nazywała się Holta, wcześniej Olta, czyli Alty. Ci, co znają turecki, wiedzą, Altynda pod, czyli poniżej, byśmy powiedzieli. I właśnie tam, to tak się nazywała jedna, Holta od Olty. I to były tereny właśnie, gdzie Ukraińcy, którzy nie chcieli żyć pod panowaniem polskim, bo nie chcieli być chłopami pańszczyźnianymi, przesiedlali się, osiedlali się po stronie tureckiej i krymskiej. I oprócz tego oczywiście mamy Bohopul. Po naszej stronie, czyli co widzicie? Pogranicze. Polsko, turecko, krymsko-tatarskie. I to była własność, ten Bohopul, miasteczko, nie przypadkiem, na granicy. Biznes, handel, tak? Związane z postacią, no bardzo nieciekawą, ale barwną w historii Polski, Stanisław Szczęsny-Potocki. On był właścicielem tych dóbr. I to było pogranicze trzech, i do dzisiaj jest, trzech historycznych regionów. Podole, Zaporoże i Jedysan. Na styku, na tym przecięciu szlaków komunikacyjnych. Więc no nie ma co się dziwić, że tam właśnie z Odessy, wielkiego portu, o którym bardzo dużo wam opowiemy, to będzie bohater naszego następnego podcastu, Odessa, no to oczywiście kolej prowadziła aż tak do Podola i tak dalej. I ludzie przyjeżdżali budować tam koleje i mogli się tam urodzić, pomieszkać parę lat i ruszać dalej, tak? Można powiedzieć taki nomadland. Tutaj będzie trochę kryptoreklama, przepraszam, znakomitego filmu amerykańskiego, reżyserki pochodzenia chińskiego. Więc kto się tam urodził w Pierwomajsku? Urodził się, jeszcze nie było Pierwomajska oczywiście, Edgar von Wall, który wywodził się z rodziny Niemców bałtyckich, ale jego tata właśnie trafił tam do pracy, przy kolei, tak? I urodził się on tam. A dlaczego o nim mówimy? No z tego powodu, że bardzo zainteresował się językami i stwierdził, jest jednym z twórców języka, który się nazywa Interlingue. I oprócz tego zaprzyjaźnił się z Zamenhofem. I razem z Zamenhofem, Ludwik Zamenhof, twórca Esperanto z Białegostoku, razem pracowali nad Esperanto, potem razem byli na przykład za zreformowanym Esperanto, ale zostali przegłosowani, więc powiedzieli, to ja, von Wall powiedział, to ja dziękuję, to ja tworzę swój język. Widzisz, Pawle, takie
można mieć. Taki, co to na całym świecie miałby być uczony.
Tak, tak, właśnie dokładnie.
Swój.
Więc przyjaciel Zamenhofa po prostu z obecnego Pierwomajska. Przypomnijmy, że Zamenhof był bardzo, bardzo naprawdę, to jest, mógłby być patronem naszego Multikulti, Rzeczpospolitej, Babla, bo sam mówił, my wszyscy, chrześcijanie, Żydzi, muzułmanie, jesteśmy dziećmi Boga jednego, tak? Więc to będzie von Wall. Kogo spotkamy? No spotkamy na przykład Zeliga Brodeckiego, który potem był ważnym brytyjskim matematykiem i działaczem ważnym ruchu syjonistycznego w Wielkiej Brytanii, a następnie trafił do Izraela i był drugim prezydentem Uniwersytetu Hebrajskiego, prezydentem byśmy powiedzieli pewnie rektorem, tak? W tym przypadku w Jerozolimie. I teraz, słuchajcie, przepraszam, ale drobna prywata, bo w tym właśnie Pierwomajsku rodził się Aleksander Gleichgewicht, który jest ojcem mojego kolegi z pracy, Daniela, zacnego przyjaciela.
Proszę.
I który jest postacią znaną i też rodzina we Wrocławiu. bo ja jestem warszawiakiem, no ale pracuję w instytucji Kolegium Europy Wschodniej imienia Jana Nowaka Jeziorańskiego we Wrocławiu i jego ojciec Bolesław, warszawiak, tak mu się życie ułożyło, że przeszedł przez łagier, potem walczył w Armii Czerwonej, studiował w Odessie i został wysłany do Pierwomajska. Troszeczkę jak, prawda, ojciec von Walla. Był nauczycielem, matematykiem i mieszkał tam parę lat. W 1956 udało mu się repatriować do Polski. Ale kilka lat przed repatriacją urodził się jego syn Aleksander. I ojciec, i dziadek Daniela działali w opozycji, w Solidarności Demokratycznej opozycji w Polsce, więc z tego powodu są znani we Wrocławiu, a oprócz tego jego ojciec w latach 2012-18 był przewodniczącym gminy wyznaniowej we Wrocławiu. I znowu, na przecięciu tych szlaków, na skrzyżowaniu i oczywiście tutaj dodam jeszcze, że nie tylko mówimy o panach, bo ma Daniela Bente-Kahan. Tutaj akurat mamy taki motyw, że rodzina, jak rozmawiałem z Danielem, no to mamy i Sziget w Rumunii, ziemię Imperium Osmańskiego, a wcześniej historie rodziny mówią o przodkach Sefardyjczykach, czyli Żydach sefardyjskich pochodzących z Hiszpanii, Portugalii, którzy trafili do Imperium Osmańskiego, do Włoch, ale także do Polski. Więc jak widzicie, mamy po prostu znowu niesamowitą mieszankę. To jest Pobereże właśnie. Czyli to pogranicze. I oprócz Pierwomajska, drugim takim miastem Pobereża to jest Bałta. Nad rzeką Kodymą. I po drugim rozbiorze to jest tak, że na granicy znowu mamy sytuację taką, na granicy polsko-osmańskiej i mamy po stronie osmańskiej miasteczko, które prawdopodobnie nazywało się Barta. To jest rodzaj takiej siekiery wojskowej, rodzaj takiego...
Topora.
Topora, o, brawo Paweł, topora właśnie, nie siekiery, bo mówię nieprecyzyjnie. A po polskiej stronie powstał Józefów. I widzicie, to było jakby miasta partnerskie. Aha. Miasto przy mieście, żeby robić biznes, handlować. I tam się osiedlali niesamowici ludzie. Mamy relacje i potem rodziny kogo? Starowierzy na przykład. Tak. Czyli Rosjanie, którzy...
Starowiercy, tak.
Tak. Raskolnicy, tak, od Raskołów.
Oni 17... się pojawiali w naszych podcastach regularnie.
Tak, zrobimy
regularnie,
tak, nie raz i zrobimy tak... o nich może nawet podcast.
No bo oni się pojawiali tak w tle z tymi brodami, tak, tacy chodzili, tak, tacy tam...
Spotkamy tam też Żydów, spotkamy oczywiście, zobaczycie, Fałcie, Niemców, tak, i tak dalej, Tatarów, Turków, Józefów. Skąd nazwa? Miasto nazwane na cześć Józefa Lubomirskiego. Kasztelana kijowskiego, tak? Na początku jako Józef Gród, żeby nie było wątpliwości. On jest związany z naszymi podcastami, dlatego że jego żona Ludwika była kiedyś ukochaną Tadeusza Kościuszki. No, ale tak się jej życie ułożyło, że...
A jaki to jest związek tutaj, Józefa, przyczynowo-skutkowy?
No żaden, tylko że Tadeusz u nas był, a Józefa witamy po raz pierwszy na pokładzie. Dzień dobry, panie Józefie, ale ja pana kojarzę. No tak, a skąd? No, bo pana żona... Skądś pan!
Właśnie.
Ty! Do mnie by popełnił, ty smrodzi jeden! Co wolno kasztelanowi? I tak dalej. Słuchajcie, miasteczko jest bardzo ważne, bo konfederaci barscy uciekają na stronę turecką, właśnie do tej Bałty, i za nimi wchodzą Rosjanie i atakują miasteczko. I Turcy mówią, nie no, basta. Będzie wojna, którą u nich nazwano wojną polsko, wojną polską. Bo
Kasus
właśnie
Belli był właśnie wtargnięcie do Józefowa wojsk rosyjskich.
Do Bałty. Przekroczenie z Józefowa do Bałty. Tak, no ale oczywiście to jest katastrofa dla Turcji, ta wojna. 1768-1774. Wiedeń to jest pestka, przykro mi. Panowie i panie. I co? Dlaczego Bałta jest taka bardzo polska? Ano dlatego, że te wielkie, gigantyczne targi końskie, tam naprawdę wspaniałe konie sprowadzano. No, malowali je. Polak kawalerzysta, wiadomo, każdy niby niczym Ułan. Więc Józef Chełmoński, no, chyba jeden z najważniejszych przedstawicieli realizmu, sam pochodzący z Podłowicza, namalował na przykład... znowu, taki, prawda, jak Jazłowiecki, o którym mówiliśmy, hetman, pamiętacie? Nie, czyli z Mazowsza, ale zakochał się w Ukrainie. Akurat oczywiście Jazłowiecki z Małopolski. Więc namalował na przykład Noc na Ukrainie, takie nostalgiczne dzieło. Potem, jak uwielbiam naprawdę historyków sztuki, namalował obraz Targ na konie w Bałcie. I jaki to obraz? Patujący szaleńczą dynamiką. Nie szaloną, szaleńczą. A następnie potężne płótno czwórka. To obraz ten z czwórką pędzących wprost na widza rozszalałych koni, bryką z woźnicą i szlagonem emituje w malarski sposób dźwięk mosiężnych kółek uprzęży, chlupot błota tryskającego spod końskich kopyt i turkot podskakującego na wybojach wozu. Słuchajcie, aż się przypomina, przepraszam, arcydzieło polskiej kinematografii, czyli Rejs. Proszę oddać odgłos paszczą. Patataj, patataj. Ja!
Paszczowo.
A teraz drugi wielki polski malarz, Józef Brandt ze Szczebrzeszyna. Tak, piękny. Teraz Paweł ogląda obraz Chełmońskiego. Józef Brandt ze Szczebrzeszyna, związany z Radomiem, tam umarł. Batalista, znakomity, kluczowy przedstawiciel szkoły monachijskiej w polskim malarstwie. I teraz
w ogóle
on...
Jak to zabrzmiało? Szkoła monachijska w polskim malarstwie. To się wytnie.
No, przykro mi, to się nie wytnie. Tego się nie da wyciąć, mój drogi. I słuchajcie, co się teraz znowu, cytuję opis, to brałem też te opisy, słuchaj, wiesz skąd? To jest też wspaniałe. Opisy z galerii sztuki, które sprzedają, tak? Albo z muzeów. To jest rewelacja. Uwaga. Więc Jarmark w Bałcie. Wspaniały obraz. Też sobie zobaczcie. Więc tak, co się... Pytanie takie retoryczne. Co się dzieje na Jarmarku w Bałcie? To już zacząłem opis. Tatarski kupiec rozstawił prymitywny stragan z bogato zdobionymi tkaninami, naczyniami, obuwiem i bronią. W przeciwieństwie do poprzednich ujęć tematu, ukazujących próbę konia, konie stoją spokojnie, czyli nie szaleją. Kierując wzrok widza na trzech mężczyzn dobijających targu. No jak to na bazarze. W oddali kupcy rozstawili namioty, przy których odpoczywają woły. Po lewej jeździec ukazuje możliwości dosiadanego konia, a na horyzoncie rysują się chata i cerkiew. Historyk sztuki Mariusz Klarecki widzi w jednym z portretowanych mężczyzn podobiznę samego malarza, co byłoby aluzją do kolekcjonerskiej pasji Brandta. Ową tezę popiera istnienie aranżowanej fotografii będącej w zbiorach Brandta. Józef Brandt kupuje od Tatara towary. Fotografia przedstawia malarza w towarzystwie nieznanego mężczyzny i kupca sprzedającego mu siodło. Choć na prezentowanym na aukcji obrazie fizjonomia sprzedawcy wydaje się bardziej orientalna, to nie można zaakceptować, ale rysy malarza pozostają niezmienione, co pozwala w nim widzieć samego Brandta. Czyli mamy orientalnego Brandta. Warto również zwrócić uwagę na biograficzny aspekt z życia Brandta, który został wpleciony w narrację Jarmarku w Bałcie. Brandt jawi się nam nie tylko jako malarz, i tutaj znowu, ale również kolekcjoner. Świadczy o tym fakt, iż swoją pracownię przemienił w muzeum. Znajdował się w niej broń, egzotyczne. To uwielbiane w Polsce słowo, wszystko jest prawie egzotyczne. Stroje i draperie, akcesoria konne i naczynia. I to, ta Bałta, słuchajcie, no nie przypadkiem. Jak jest tyle koni, no to w pewnym... Piękny obraz, prawda? Fajny jest. I słuchajcie, no powstała właśnie kolej. Pierwsza z Odessy do Bałty. Do tego wielkiego jarmarku koni w rosyjskiej Ukrainie. To jest rok 1865. Oczywiście ktoś może nas złapać za słówkę. Oj, panie Adamie, ale my się zabezpieczyliśmy. To nieprawda, bo Brytyjczycy zbudowali na Krymie, ale byśmy powiedzieli, to okupanci, to była wojna, a poza tym tory rozłożono. A te tory zostały. Więc ten taki na stałe 1865. I oczywiście czasami można było jechać w drugą stronę. Z Bałty na przykład jedzie Julian Ursyn Niepcewicz. To opisuje i to są oczywiście takie opisy. No, aspirował do przyszły Mickiewicz, można powiedzieć. I pisze tak, że step to głębokie, co w nim wywołuje step? Głębokie dumanie ogarnia duszę. Zamyślił się. Wszystko w obszernej samotności, sama nawet cisza jest uroczystą i przejmującą. Spotkał niemieckich kolonistów i jak stwierdził, bardzo sympatyczni ludzie, tylko z niedostatku piwa zasmakowali w gorzałce. Zaraz ich znowu spotkamy i to nieciekawego typa. Zaraz wam opowiemy o bardzo nieciekawym typie związanym też z polską historią. Jedziemy na dół i 25 kilometrów, czyli zobaczcie, ruszyliśmy taki, zrobiliśmy wielki skok z wybrzeża na pogranicze i teraz jedziemy znowu w dół, technika żabiego skoku, prawie jak Amerykanie na Pacyfiku, i wjeżdżamy do Podilska, kiedyś to była Bryzuła, a jeszcze Kotowsk. I oczywiście wszyscy powiedzą, Kotowsk od kogo to? Moi drodzy, od Grigoria Kotowskiego, o którym wam robiliśmy, bandzior znany, Grigori Kotowski, urodzony w pośrodku Mołdawii, pochodzenie polskie, był w naszym podcaście, taki można powiedzieć bandzior bolszewik, który walczył między innymi z nami w 20 roku. Rodzina zrusyfikowani Polacy. Jeszcze on twierdził, że jego, to jest śmieszne, bolszewik, który podkreśla, że dziadek został pozbawiony majątku za udział w powstaniu styczniowym. To by było, Grigori, nie chwal się tak. Zginął chyba w takich, albo po rachunkach mafijnych, albo politycznych. Napadał na banki, można powiedzieć, połączenie kryminalisty i polityka.
A to ten, co później miał z przemysłem filmowym jakieś
tak,
związki.
Tak, dokładnie, brawo, Pawle, no. Super pamiętasz. I trzeba było go szybko zastępować na planie, bo go odstrzelili. Bo grał sam siebie.
Ale to dzisiaj to... Ale to dzisiaj robić filmy, to jest komfort, luksus i spokój.
Nie no, też nie mogą kogoś odstrzelić. Zobacz, a to też wątek ukraiński, co zrobił pan Baldwin.
No tak. Aczkolwiek rzeczywiście...
Pani świętej pamięci, bardzo fajna.
Kotowski się pojawia już drugi raz w naszym podcaście. Także jeśli ktoś chce posłuchać, to zapraszamy.
Polecamy Kotowskiego. A dlaczego on jest ważny teraz w kontekście naszym? Bo mówimy często o tym Naddniestrzu, tak? Wejdą, nie wejdą, zaatakują i tak dalej. No to właśnie Kotowski i stąd ten Kotowsk. Właśnie w tej miasteczku, który dzisiaj się nazywa nie Kotowsk, tylko się nazywa właśnie Podylsk. W tym miasteczku ogłosił powstanie Mołdawskiej Autonomicznej Republiki Socjalistycznej. Co to była za republika? To była właśnie kawałek Naddniestrza i kawałek dzisiejszej Ukrainy przyklejony do Rumunii, bo za Dniestrem była Rumunia i to jest podstawa dla Naddniestrza, dla tego para państwa, że może powiedzieć, momencik, to są nasze tradycje państwowe, tak? Więc to pan Kotowski, mamy od niego w prezencie. Dobra, zostawiamy go, jedziemy dalej do najstraszniejszego typiarza z naszej historii, nieciekawego bardzo pana. Tym razem 90 kilometrów pokonamy. Po środku mniej więcej odeskiego obwodu jest wioska, która się nazywa Cebyrkowie. I tam w Cebyrkowie kiedyś... Hoffnungsthal się nazywała ta wioska niemieckich ładnie, kolonistów.
Też ładnie.
Tak. I tam urodził się pan Georg Leib Brandt. Czyli mamy Józefa Brandta i Leib Brandta. I dlaczego mówię, że jest to bardzo nieciekawy pan? Bo to był pan, który był zastępcą ministra Rzeszy do spraw okupowanych wschodnich terytoriów, czyli te wszystkie komisariaty Rzeszy typu Ukraina, też te tereny, prawda, Białorusi odrębnej, tam się działy rzeczy straszne i był też odpowiedzialny w ramach NSDAP właśnie za politykę wschodnią. I był zastępcą, prawda, Rosenberga. Pamiętajcie o Rosenbergu, który generalnie pochodził za to z północy, z Estonii. Urodził się w Tallinie i miał pierwszą żonę Estonkę.
No właśnie,
panowie się dobrali. Dwóch Niemców z Imperium Rosyjskiego trafiło do Niemiec i kultywowało tą ideę całej przestrzeni życiowej. Tak? My stamtąd, my wiemy, tam przestrzeń jest. Jest życiowa, tylko trzeba wywalczyć. I to jest bardzo nieciekawa postać, bo on brał udział w konferencji Wannsee. Podczas tej konferencji zapadło potwierdzenie o ostatecznym rozwiązaniu, o Holokauście. To urodził się właśnie tam. Co ciekawe, trafił na trochę do więzienia, potem go wypuścili i umarł spokojnie w 1982 roku. Tak? Tak to się jego kariera potoczyła, czyli i te Rzeszy, komisariaty, i Ostland, i Ukraina, i tak dalej. Planowano kolejne, jedna Moskowia miała być, Kaukaz, no wiadomo, no, do Uralu i do Kaukazu, tak miała wyglądać Rzesza. No dobra, ale żeby nie kończyć takim nieciekawym panem, no to przeniesiemy się tym razem, wsiadamy, Paweł, na konie i na wschód, bo jest przed nami jeszcze takie miasteczko, które się nazywa Berzywka. I stolica rejonu w ramach obwodu, bo w ramach obwodu macie rejony jak u nas powiaty, i które słynęło też z jarmarków. I prawdopodobnie nazwa pochodzi stąd, że właśnie ludzie przyjechali na jarmarki, bazary, tam spali, prawda, różni tacy robotnicy najemni, bo byli jako tragarze, pracowali, przenosili, no, więc Beri Izowi, czyli bierz i krzycz i wołaj, tak, że takich tam właśnie, i stąd się zrobiło Berezówka. I dlaczego o tym mówię? Berezówka po polsku inaczej, bo urodził się tam Leonard Sowiński. I nim skończymy, bo postać jest bardzo ciekawa, bo pochodził z rodziny mieszanej. Ojciec był polskim szlachcicem z Podola i właśnie jest przykładem tego, jak z Podola ludzie ruszają na południe, zasiedlać te stepy po tym, jak one zostały podbite przez Rosję. A żona, czyli mama Leonarda, Pelagia Pawlicka, właśnie miejscowa chłopka prawosławna, Ukrainka, tak? Więc byśmy powiedzieli, olmy zalions. I wspomina Sowiński, prawda, że ojciec był nauczycielem muzyki i tak dalej. Dlaczego on jest, sam studiował w Kijowie? I dlaczego jest dla nas taki ciekawy? Dlatego, że trafi potem do Warszawy i tutaj napisze powieść tragiczną na Ukrainie, ale nie zyskał rozgłosu. Ale jest bardzo ważny, bo w XIX wieku zyskał renomę naprawdę jednego z najwybitniejszych historyków literatury polskiej. Napisał czterotomowe dzieło Rys dziejów literatury polskiej. Rys. Czterotomowy rys. Tak? Więc słuchajcie, Leonard Sowiński, zapamiętujemy, bo pochodzący właśnie z Berezówki, wioska pośrodku, dzisiaj miasteczko obwodu odeskiego, a dla nas jest ważny z tego powodu, że oprócz tego zajmował się tłumaczeniem na język polski, w tym z języka ukraińskiego, i przetłumaczył na polski hajdamaków Tarasa Szewczenki. I tak kończymy.
Kończymy przypominając, że warto do nas napisać na adres babelmałpa.fm, babelmałpa.fm, z propozycjami, komentarzami, krytyką, ale tylko konstruktywną. A przypomnę, że za tydzień, jeśli dobrze zrozumiałem, będziemy w Odessie. Do usłyszenia, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita. Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita. Multikulti.